Dobrze. Dzień dobry, nazywam się Artur Malinowski, pracuję w firmie Malken i dzisiaj mam przyjemność przedstawić sposób, jak można zbudować złożone aplikacje workflow, pracy grupowej, aplikacje information worker, różne są nazwy na platformie SharePoint. Bardzo dziękuję, że wybrali Państwo moją sesję spośród innych w tym czasie i zamierzam Państwa przekonać czy namówić do tego, żeby uwierzyć, że można w prosty sposób, korzystając tylko z przeglądarki internetowej, budować aplikacje bardzo złożone logicznie. Co ja rozumiem, jeśli aplikacja jest złożona logicznie? Jeśli możemy modyfikować wiele różnych pól na różnych listach, bibliotekach, dokumentach, jeśli możemy uruchamiać workflow do dowolnych osób, do dowolnych grup, jeśli możemy dynamicznie nadawać uprawnienia różnym obiektom, jeśli to wszystko razem potrafimy razem złożyć do kupy, wówczas wydaje mi się, że to jest całkiem złożona aplikacja. O czym tak naprawdę zamierzam dzisiaj opowiedzieć? Chciałem wybrać jakiś case taki biznesowy czy merytoryczny w każdym razie, żeby pokazać z jednej strony z tej technicznej strony złożoność aplikacji, z drugiej strony od strony merytorycznej, że chcemy tak naprawdę zrobić coś przydatnego. Tak? Wybrałem zarządzanie witrynami projektowymi, czyli będziemy chcieli zarządzać witrynami projektowymi. Często w różnych organizacjach chcemy stworzyć taką witrynę, bo prowadzimy jakieś projekty, chcemy, żeby nasi uczestnicy projektu komunikowali się w sposób ustalony, pewnie też zgodnie z metodyką, za chwilę o tym więcej. Dlatego wybrałem ten case i tak naprawdę zbudujemy od zera aplikację do zarządzania takimi witrynami. Co potrzebujemy na start? Jest kilka rzeczy, które musimy sobie przemyśleć wcześniej. O tym opowiemy. Jak już będziemy mieli to na start, to tak naprawdę wreszcie przystąpimy do działania. Czyli zbudujemy ten workflow, akcje dynamiczne, uprawnienia, zarządzanie zasobami. A i na koniec uprawnienia jako element taki dodatkowy. Czyli my będziemy szli takim prototypem, będziemy się przybliżali do naszego celu ostatecznego, coraz bardziej udoskonalając nasz produkt. Na końcu kilka faktów o półprodukcie, za pomocą którego zbudowanie czegoś takiego jest możliwe. Jest to Malken Workflow for SharePoint. I tyle. O samym aspekcie merytorycznym. Nie chcę za bardzo się rozwodzić, ale żeby pokazać, uwydatnić tą przydatność tego case'u naszego, Państwo zapewne korzystają z różnych witryn projektowych. Ja tylko przypomnę, że przede wszystkim mamy jedno spójne miejsce, odciążamy skrzynki pocztowe. Jest to bezpieczniejsze miejsce, w szczególności jeśli takie witryny projektowe są uruchamiane w ekstranecie. Czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy w pracy, czy jesteśmy u klienta, u partnera. Mamy dostęp do naszych informacji w sposób zaufany. Na przykład jest dostęp przez HTTPS. To jest dostęp 24/7 z reguły. Takie witryny projektowe można łatwo archiwizować i tak naprawdę to, co jest ważne, to archiwizujemy nie tylko same repozytoria. Tak? My tak naprawdę archiwizujemy też proces, na przykład, nie wiem, akceptacji jakiegoś dokumentu. Wszystkie te informacje z reguły leżą gdzieś na witrynie i z punktu widzenia właściciela takiej witryny czy kierownika projektu, jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak doszło na przykład do jakiejś decyzji. Naturalnie użytkownicy już nie muszą pytać się, ograniczamy komunikację. Jeśli wiemy, ktoś coś wstawi na portal, jakieś zgłoszenie, czy rozwiąże zgłoszenie, jest tam zawsze data, więc tak zwana po polsku dekrytka. Wiemy, kto, kiedy, co wykonał. I dla użytkownika korzystającego z witryn projektowych jest takie poczucie, że jest to takie profesjonalne podejście. Tak? Jest z reguły wdrożona różna metodyka, jak te różne informacje możemy publikować, także zachęcam generalnie do korzystania, jeśli Państwo jeszcze nie korzystają. Natomiast w naszym przykładzie tak naprawdę chcemy zbudować coś takiego, jak takim czymś zarządzać, co potrzebujemy na start. Chcemy mieć przede wszystkim jakąś jedną listę wszystkich projektów. Chcemy mieć taką jedną dużą listę, gdzie mamy wszystkie projekty, być może management, dyrektorzy będą mogli sobie też tam przeglądać, które są otwarte, które zamknięte, które nam się opłacają, czyli mamy jakąś metrykę, która każdy projekt jest opisywany jakimiś atrybutami. Tam łatwo to można rozszerzyć o różnego rodzaju wskaźniki, KPI-e, czy dany projekt jest zgodny z harmonogramem, budżetem, zasobami. Musimy mieć jakiś szablon witryny projektowej, przynajmniej jeden, tak? Czyli jeśli dojdziemy do momentu, że ten projekt powinien być uruchomiony, chcemy założyć dla niego witrynę projektową, więc chcemy założyć go według jakiegoś szablonu. Można sobie wyobrazić, że mamy kilka szablonów dla różnej skali projektów. Nie wszystkie projekty wymagają jak gdyby takiego samego podejścia. No i oczywiście potrzebujemy pomysł mieć, jak my chcemy tym zarządzać, tym projektem. To za chwilkę o tym. W najprostszym przypadku mamy tak naprawdę nowy wniosek, który nie wiem, dyrektor mówi, proszę założyć witrynę projektową. No i ona się będzie tak naprawdę założona. Tylko tutaj nie mówimy jeszcze o zarządzaniu. To, co tak naprawdę ja myślę o zarządzaniu takimi witrynami, czy w ogóle zarządzaniu różnymi typami zasobów, bo to jest tylko przykład, to, że nie tylko wnioskujemy taki projekt, ale projekt podlega akceptacji przez być może różne grupy osób, być może przez menadżera pochodzącego z Active Directory. W momencie, kiedy jest zaakceptowany, ta witryna pewnie jest tworzona, ale wiemy wszyscy dobrze, że projekt ma swój czas życia. Po pewnym czasie on powinien być zarchiwizowany, czyli ten proces cały czas trwa, tak? To nie jest tylko hop, siup, zróbmy, a za chwilę nie wiemy tak naprawdę, czy ten projekt, co się dzieje z tym projektem. OK. Przejdźmy do demonstracji. Na start przygotowałem kilka rzeczy, natomiast jest to wszystko standardowy SharePoint i już się tłumaczę, co tak naprawdę przygotowałem. Przede wszystkim mam jedną listę, w oparciu o którą zrobiłem tą główną listę wszystkich projektów. Może wejdźmy do szczegółów. Ona ma jakąś metryczkę, jest tytuł, alias, czyli skrócona nazwa de facto, opis, jest pole PM, czyli kierownik projektu, project manager, współpracownicy, data startowa, data końcowa, budżet. Jakaś metryczka, link do witryny, jeśli ta witryna jest założona. To jest zupełnie statyczna lista, standardowa w SharePoint. Druga rzecz, jaka została przygotowana, to mamy proces, jak my chcemy zarządzać, to jest ten pomysł, tak? Tu jest pokazany przykładowy proces, jak to może wyglądać, który tak naprawdę chciałem z Państwem dzisiaj zrealizować. Jak to wygląda? Na niebiesko tu zaznaczone są stany workflow, tak? Czyli zaczynamy wszystko, co wejdzie, jakiś nowy wniosek, czyli jeśli ktoś doda tutaj nowy element, jeśli ktoś wypełni tą metryczkę, to ja chcę, żeby wszystko trafiło do stanu nowy wniosek, czeka na decyzję przełożonego. Później chciałbym, żeby jeśli ktoś tam wypełnia kierownika projektu, to chciałbym zapytać przełożonego tego kierownika projektu, czy to naprawdę jest, będziemy zakładali ten projekt. Czyli sięgamy dynamicznie do Active Directory i pobieramy sobie przełożonego, przełożony musi podjąć decyzję. Jeśli jest na nie, no to jest to wniosek odrzucony, jeśli jest na tak, chcemy mieć aprobatę na drugą rękę przez zawodowców. Zakładamy w tym przykładzie, że mamy jakąś dedykowanych project managerów, project management office powiedzmy i jest to jakaś grupa w SharePoint, tym momencie, gdzie mam wpisanych kilku użytkowników i oni na podstawie różnych wskaźników wiedzą, nie wiem, powiedzmy, że projekt opłacalny, w każdym razie oni muszą zaakceptować to. Na podstawie metryki projektu, zgłoszenia, jakkolwiek. Jeśli nie, to jest to odrzucone. W momencie, kiedy jest dopiero zaakceptowana drugą rękę, chcemy dynamicznie od razu, żeby system założył nam witrynę projektową, właściwą dla tego projektu, czyli mówiliśmy o tej liście, cały czas jesteśmy na wnioskach, na metryce tego projektu, ale chcemy dynamicznie od razu założyć witrynę tego projektu, pewnie według ustalonego szablonu. I oczywiście, jeśli projekt się zakończy po x czasu, to chcemy, żeby ten projekt stał się projektem archiwalnym. Tak naprawdę, co ja rozumiem poprzez pojęcie archiwalny w tym przykładzie, to jest nie kasujemy tego projektu, zostawiamy te wszystkie dane, ale uprawnienia nadajemy w ten sposób, że one pozostają tylko do odczytu. Czyli jakby nie można już nic z nim zrobić. Możemy go oznaczyć dodatkowo, jest to projekt archiwalny, więc zmienić tytuł witryny. Co ja tu widzę na górze w tych dwóch miejscach, w tych dwóch webpartach? To jest po prostu dwa webparty, które wskazują na tą samą listę projekty. One są w tej chwili nieprzefiltrowane, to tylko jest nazwa w tym momencie taka przygotowana. To, co zamierzam tu zrobić, projekty, w których jestem kierownikiem, natomiast w tym momencie pokazujemy wszystko, również moje zadania pokazuje wszystko. Mamy grupę w SharePointie założoną, jeśli przejdę do osoby lub grupy, mam grupę PMO, w których mam trzech użytkowników, Artur Malinowski, John Smith i Malken Administrator. Jest podgląd na tą grupę, żebyśmy wiedzieli, kto tak naprawdę akceptuje. Czyli mamy pomysł, mamy metrykę główną. Potrzebujemy teraz szablon witryny, jaką będziemy tworzyć. Ja wybrałem zupełnie standardowy szablon, też nie chciałem tutaj w tym momencie skupiać się na tym. Jest to standardowa szablon pracy grupowej w SharePoint. Dodałem tylko jeden anons, żeby było widać, że to jest fajna witryna projektowa, żeby nie było wątpliwości, że to jest fajna witryna projektowa. I chciałbym, żeby wszystkie nowe projekty były tworzone według tego szablonu. Ona została zapisana po prostu do galerii szablonów w SharePoincie, czyli jako plik STP. Pod taką samą nazwą. Co więcej jeszcze potrzebuję? Dodatkowo potrzebuję jeszcze maile. Chcę, żeby maile były wysypane w sposób ładny. To też jest w sumie ciekawa rzecz, dlatego że to jest bardzo prosta. Natomiast nie tak prosto wysłać dowolnego maila o dowolnym formatowaniu systemu w jakimś tam ważnym dla nas momencie. Więc przygotujmy tego maila. Zrobiłem tabelkę w Wordzie, gdzie chcę wysyłać takie informacje, jak do której witryny, to znaczy, kto jest kierownikiem projektu i metryczka, czyli link do szczegółów tego maila. I tak naprawdę, żebym mógł wysyłać, będę chciał wysyłać w formacie HTML, dlatego chciałbym to zapisać jako HTML, żeby móc skorzystać po prostu z tego wzorca, bo tak ładnie bym szybko nie zrobił graficznej postaci maila, więc zróbmy może szybciutko to. Tylko jak to po polsku? Strona sieci web chyba. Mamy ten szablon maila. Otworzę sobie go w notatniku. I tutaj nie zawsze to się udaje, ta sztuka, ale proszę zobaczyć, jak on jest duży. Okazuje się, że jak się wytnie 90% tego dokumentu, albo 99%, to po zapisaniu i otworzeniu w przeglądarce, on nie traci formatowania. To mi się spodobało, jak zobaczyłem to, nie zawsze to się udaje, ale akurat w tym razem się udało. Także że mam jakiegoś HTML-a już sformatowanego, nie martwię się o te style. Dobrze, więc wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o na start, co potrzebujemy. Wracam do prezentacji. Lećmy dalej. Tak naprawdę przechodzimy do clou programu, które nam na pewno zajmie sporo czasu. Tutaj te 30 minut pewnie. Chcemy wreszcie to zbudować, tak? Znaczy mamy statyczną metryczkę, która w tym momencie jak gdyby nic nie robi, tylko leży, tak? De facto. Mamy szablon przygotowany, mamy jakąś szablon maila, który chcemy wysyłać. No i teraz musimy tak, zbudować ten proces, tak? On się składa z decyzji manualnych, czyli chcemy, prosimy cię, mój przełożony, zaakceptuj, czy przełożony kierownika projektu, zaakceptuj mi ten projekt, tak? Czyli on tam musi dostać powiadomienie, pewnie on musi do niego wrócić, on musi gdzieś wejść, musi powiedzieć, że akceptuje lub odrzuca. Mamy akcje dynamiczne, to znaczy, że reagujemy na pewne zdarzenia. Na przykład przy wejściu nowego wniosku chcemy, żeby od razu, żebyśmy weszli do jakiegoś stanu, żebyśmy coś się działo. Chcemy uruchamiać zadania cykliczne też. Generalnie ten nasz workflow składał się, jak Państwo pamiętają, głównie z akcji manualnych, ale tamten proces archiwalny, który ma działać, on się musi budzić raz na jakiś czas i powiedzieć, a które to teraz projekty powinny być zarchiwizowane, czy już które się skończyły, są teraz aktywne, minął x czasu po zamknięciu i jak to wszystko jest spełnione, to ja chcę go zarchiwizować. Czyli musi być jakiś proces, który się uruchamia, nie wiem, raz na dzień, raz na tydzień, który archiwizuje nam te projekty. Chcemy również wysyłać maile, tak, już według naszego szablonu. I tak naprawdę niby na końcu, ale o to nam chodzi, żebyśmy te witryny zakładali też dynamicznie. Mamy proces. Co mamy do dyspozycji? Mamy do dyspozycji narzędzie, w którym możemy reagować na różne zdarzenia. To są przykładowe zdarzenia adding, updating, deleting, czyli w każdym momencie, kiedy ktoś coś zrobi, my możemy obsłużyć to zdarzenie i wykonać jakąś część naszego aplikacji. Za chwilę o tym więcej. Możemy opisywać workflow. Tak naprawdę opisujemy go przejściami pomiędzy stanami, czyli wszystkie te przejścia musimy mu wpisać, bo on by nie wiedział, jak ma chodzić tak naprawdę. I co tak naprawdę jest, wydaje mi się, ważne w takich aplikacjach workflow, że w sumie to my tak dużo nie chcemy, tak? My chcemy, żeby tam jest też 5 czy 6 kroków workflow i przy każdym przejściu to my tak naprawdę chcemy tylko coś wykonać, nie wiem, nadać uprawnienia, otworzyć stronę, wysłać maila. Tak naprawdę bardzo mało mamy rzeczy do zrobienia w każdym z tych kroków pojedynczo. Razem trochę się uzbiera, ale w pojedynczo tak naprawdę nie mamy dużo. Dlatego tutaj korzystamy z takiego modułu skryptowego, gdzie my możemy wykonać tą akcję. Ten moduł skryptowy jest dość zaawansowany, to jest model obiektowy tak naprawdę bardzo uproszczony. Mamy do dyspozycji szereg różnych metod, atrybutów, obiektów, w tym SharePointowych, tak żeby w prosty i bezpieczny sposób zoperować, na przykład stworzyć nową witrynę. Ale tak naprawdę w każdym z tych kroków my tak naprawdę mamy bardzo mało tego kodu, tak? Podstawowy workflow możemy opisać już korzystając tylko z przejść. No to zobaczmy. Zobaczmy. Mam nadzieję, że to nam zadziała. OK. Od czego powinienem zacząć, żeby zacząć zbudować workflow? Przede wszystkim wchodzimy na listę i aktywujemy ten workflow. W ustawieniach danej listy lub biblioteki dokumentów, to może być również na bibliotekach dokumentów, czyli generalnie na bibliotekach, mamy taką pozycję Mark and Workflow for SharePoint i ona w tym momencie jest nieaktywna. Spróbujmy ją aktywować. Już jest aktywna i pojawiły nam się tutaj dwa dodatkowe linki. Ja otworzę te linki w kolejnych zakładkach i wracam do mojej listy projektów. Co się wydarzyło poprzez aktywację? W skrócie, z jednej listy zrobiły nam się trzy listy SharePointowe. Mamy tą projekty, którą mieliśmy. Ona, owszem, tutaj na przykład dodana została kolumna Workflow Status, ale mamy tak naprawdę dwie dodatkowe listy, akcje i kroki i parametry. I to te wszystkie dwie listy obie, tamte są jak gdyby ukryte, one są jakby schowane dla użytkownika, natomiast one to są standardowe listy SharePointowe, można zarządzać się uprawnieniami wszystkim dokładnie tak samo jak jest, tylko jak nie znamy linku, to tam nie wejdziemy. Możemy nadać uprawnienia, także też nikt inny nie będzie mógł tam nic zmienić. Dobrze, zróbmy, jeśli ktoś jest pierwszy raz na przykład na takiej liście, tu jest taka pomoc, kliknij nowy i przeczytaj opisy pól. Czyli jeśli ktoś przejdzie ten nowy, to można przeczytać sobie, co tak naprawdę można tu zrobić, ale tak naprawdę potem korzystaj z widoku arkusza Excel, czyli tutaj akcje, edytuj w arkuszu danych. Jest to dużo szybsze, dużo łatwiejsze i za chwilę Państwo zobaczą, co można zrobić. To samo dotyczy listy parametrów. Też kliknij nowy, ewentualnie przejdź od razu do widoku arkusza danych. Dobrze, przejdźmy do parametrów. Co to są parametry? Bardzo krótko. W workflow po prostu nie chcemy zmieniać naszego kodu, naszego procesu. Czasami chcemy coś zdefiniować sobie na boku, żeby móc z tego korzystać w wielu miejscach. Jakie mamy parametry? Przede wszystkim jest taki jeden parametr zarezerwowany, nazywa się workflow owner. Warto go dodać, dlatego że jeśli będzie jakiś błąd w procesie wykonywania, to workflow owner dostanie maila. Nie musi z założenia, tutaj tworzymy ten obiekt, tę aplikację, nie sięgając do logów na serwerze, nie pytając administratora. Za chwilę z perspektywy administratora, jak to wygląda, będzie na koniec. Natomiast z założenia jest to dla właścicieli witryn tak naprawdę. Dla osób zaawansowanych, natomiast dla właścicieli witryn. Jeśli wypełniłem jakąś unikalną nazwę, to jest akurat zarezerwowany parametr. Tu wybieram, jakiego jest typu. Jeśli wybieram persons or groups, to muszę wypełnić tylko osoby lub grupy po polsku. W wersji polskiej jest po polsku, w zależności od regionalnych ustawień witryny. Wybieram sobie workflow ownera na siebie, czyli ja chcę być powiadamiany o ewentualnych błędach w runtime. Zaraz, za chwilę to o tym opowiem, dlatego że błędy podczas projektowania będą widoczne od razu. Jest po prostu podpowiedź, że coś zrobiliśmy dobrze czy źle. Natomiast błędy podczas wykonywania, czasami nie wszystko da się przewidzieć podczas projektowania. Jaki mamy jeszcze, jaki jeszcze parametr potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy czas archiwizacji. To jest dowolna nazwa, aby była unikalna. Muszę wypełnić typ. Weźmy sobie, to jest number. Number po polsku liczba. Więc tylko tutaj powiedzmy, że chcemy po 30 dniach od zamknięcia. Umawiamy się, że czas archiwizacji, mógłbym dać może lepszą nazwę, ale umawiam się, że czas archiwizacji to jest dowolny parametr, tak? Mogę sobie wpisać, że po 30 dniach od zamknięcia chcemy archiwizować. Co dalej tak naprawdę potrzebujemy? Potrzebujemy mieć kogo pytać, jeśli chodzi o ten PMO, ten Project Management Office. Chcemy mieć jakieś wskazanie na osoby lub grupę całą, czyli tak naprawdę PMO, nazwę może ją tak samo PMO, to jest również persons or group typu. Jeśli to jest persons group, to wypełniam tylko to jedno pole, czyli tak naprawdę to jest taka unia, możemy, zależy się od typu, wypełniamy tylko jedną wartość, więc bardzo proste. Chcę tutaj wypełnić pole również PMO. PMO, możemy sprawdzić w widoku standardowym PMO, jak się tu wybiorę, to jest grupa, w której są te trzy osoby, tak naprawdę. Przeszliśmy do tej grupy, to może być grupa, może być osoba dowolna. Niezależnie. Co tak naprawdę jeszcze potrzebuję? Jeszcze potrzebuję jeden parametr, ten mail, który chcę wysyłać, będę go wysyłał z wielu miejsc. Chcę go wpisać raz w parametrze, żeby móc z niego korzystać. Więc wrócę może tutaj do naszego maila, gdzie żeśmy go sobie przygotowali. Tylko on ma jeden feller. On statycznie pokazuje mi site URL, PM, email, project details. Ja chcę, żeby każdorazowo to było w zależności od projektu, który dodaję, tak? Czyli chcę podmienić te wartości site URL. Tak naprawdę to, co ja robię, to ja chcę uzyskać jeden duży string, który już będzie złączony z odpowiednich wartości. Czyli ja zaczynam od, sprawdzę najpierw, czy nigdzie nie ma cudzysłowu, nie ma. Zacznę od cudzysłowu, czyli ja chcę zbudować string tak naprawdę, który potem będę mógł wykorzystać. Zaczynam od cudzysłowu, kończę na cudzysłowie. Site URL. Muszę podmienić site URL. Site URL mam tutaj. Żeby to była taka konkatenacja, to ja muszę tu zamknąć, plusik, konkatenacja. I tak naprawdę zamiast site URL ja chcę wstawić link do naszej witryny. Co to jest link do naszej witryny? Przepraszam, tutaj jesteśmy. Na naszej liście projektów, jak ja wejdę, ja mam szereg tutaj stworzonych różnych atrybutów i tak naprawdę jeden z nich nazywa się witryna i tak naprawdę tu jest internal name jego, on się nazywa site. Po polsku witryna jest przezwany, natomiast początkowo był stworzony jako site, dlatego on się nazywa, ja już pamiętam, że te pole nazywa się site. Chcę wyłuskać to pole i wstawić je do maila, żeby każdorazowo było to, co było. Dlatego w naszym przykładzie tutaj ja po prostu wyłuskanie pola to jest value i nazwa pola, value site. OK, sobie to skopiuję. Przejdźmy do następnego. Chcemy project details, ale jeszcze wcześniej był gdzieś PM email. Co to jest PM email? PM to jest moje pole, które się nazywa PM. Więc tak naprawdę wystarczy, że dodam PM. Owszem, po kropce powinienem dostawić na przykład e-mail lub jakiś jego atrybut użytkownika lub nazwa, zależy co bym chciał. Zostawię value PM, domyślnie przy konkatenacji stringów, on jest jakby automatyczna konwersja na string, więc zostawiam po prostu value PM, chociaż zwróci tak naprawdę użytkownika, typ użytkownik. Kolejna project details, czyli link do naszej metryczki, czyli tak naprawdę tutaj jest, wszystkie nasze projekty lądują jako wiersze i chcę zwrócić link do tych szczegółów, czyli tak jakbym wszedł tutaj. Chcę, żeby użytkownik otrzymując maila w sprawie jakiegoś projektu mógł od razu kliknąć i wejść w szczegóły po prostu do tego. Żeby zwrócić daną aktualny wiersz, jest funkcja current list row. Za chwilę powiem więcej o funkcjach, atrybutach, natomiast na razie już tutaj zróbmy to. Więc ja to skopiuję wszystko i żeby tego nie powtarzać, ja to wszystko wstawiam sobie jako nowy parametr. Nazwę sobie, że to jest mail body, czyli niezależnie co będzie się działo. Jest to string multiline, czyli po polsku tekst wieloliniowy i tutaj sobie wkleję tą kobyłę. Może od razu przejdę do widoku standardowego, żeby na to nie patrzeć w tamtym widoku. Załóżmy, że to jest dobrze, zaraz się okaże. To jest tylko parametr, tak? Dowolny ciąg znaków. Dobrze. W takim razie parametry wydają się, że mamy ustalone. Chcemy wykonać akcję. Żeby Państwu powiedzieć troszkę więcej o akcjach, zróbmy jeden prosty test. O, może na marginesie powiem, bo tutaj nie mieszczę się z ekranem, w tej rozdzielczości z całym ekranem. Można też łatwo wyeksportować do Accessa tą listę, podlinkować ją tak naprawdę. I dokonywać modyfikacji tutaj. Po prostu widzicie, to jest inny tylko widok. Więc ja chcę, że cokolwiek się zmieni, tu jest miejsce na skrypt, ja chcę wpisać set value do tytułu, title, to jest ten internal name dla tytułu, równa się ala. Tu mam podgląd na weryfikację tak zwaną. Troszkę więcej. Jest OK, mogę. Co ja powiedziałem w tym momencie? Cokolwiek się zmieni w jakimś wierszu, ja chcę, żeby title był ala. Przejdźmy do witryny. To jest mój jeden z projektów, tak? Cokolwiek się zmieni w tym wierszu, to zmienimy tytuł właśnie, ten, który niby miałem ustawić. Ola. Ala. WBB. Ala. Po prostu przy każdej modyfikacji on aktualizuje pole. Przejdę z powrotem, można to robić z punktu widzenia Accessa. można to robić bezpośrednio na liście. Ale co my tak naprawdę chcemy zrobić? Już wracam na główną stronę do naszego meritum. Przede wszystkim każdy nowy wniosek musi przejść do stanu. Chcemy opisać teraz ten workflow, generalnie go opisać. Czyli tak naprawdę przy każdym wejściu chcemy wejść do stanu, nowy wniosek czeka na decyzję przełożonego. Czyli tak naprawdę nie on updating, tylko może odświeżę tą listę, bo żeśmy z Accessa to robili wcześniej, zmodyfikuję nie on updating, tylko on adding. Chcemy przejść do stanu i tu sobie nazywam go nowy wniosek czeka na decyzję na przełożonego może. Na przełożonego. Nic nie chcemy wpisywać. Po prostu przeszliśmy przy akcji on adding, przeszliśmy do stanu nowy wniosek czeka na przełożonego. Teraz dalej. Co mamy następnego? Pierwszą strzałeczkę już mamy. Chcemy teraz przejść, jeśli jest zaakceptowany, to chcemy przejść do wniosek zaakceptowany przez przełożonego, czeka na PMO. Czyli tak naprawdę kopiuję ten stan i mówię ze stanu nowy wniosek czeka na przełożonego, chcę przejść do stanu wniosek zatwierdzony przez przełożonego czeka na PMO. I również z tego stanu mogę przejść do dziewiątki. Te cyferki 1, 2, 3, one są tylko do sortowania, nie mają żadnego znaczenia. Nazywać stany możemy dowolnie, dopóki to są tymi samymi nazwami się posługujemy, on rozumie to jako jeden stan. Czyli jeśli mówię, że to jest wniosek odrzucony. Ale tak naprawdę pierwsza akcja była automatyczna, bo cokolwiek weszło, to automatycznie musi przejść do tego stanu. Ale kolejne akcje już podejmuje, jest to akcja manualna, bo my chcemy, żeby to przełożony powiedział tak czy nie, tak? Więc nie możemy tu zrobić on adding na przykład, tylko to jest tak naprawdę dla nas manual task. My chcemy, żeby to było przez kogoś fizycznie wykonane. Tu mamy podpowiedź od razu błąd, składni. Jest tak, że przy manual tasku musimy wypisać, dać nazwę i opis dla tych akcji, bo wówczas osoba, skoro to jest manual task, czyli ktoś musi podjąć decyzję, on musi mieć jakieś więcej informacji, co ma tak naprawdę zrobić. Więc tu tak naprawdę wykonuje, akceptuje przełożony, odrzuca przełożony opis jako przełożony możesz zaakceptować trochę więcej informacji, zaakceptować wniosek jako, tu skopiujemy, jako przełożony możesz również odrzucić wniosek, jeszcze spacja, możesz również odrzucić wniosek, troszkę zmniejszmy rozmiar. Ok. W tym momencie mamy już trzy strzałeczki, na końcu mamy, zaczyna się od ok. W takim razie jesteśmy jak na razie ok. Mamy pierwsze trzy strzałeczki, lecimy dalej z kolejnymi strzałeczkami. Czyli tak naprawdę chcemy przejść teraz z tego stanu, też może być zatwierdzony lub odrzucony. Jeśli jest teraz zatwierdzony, czyli bierzemy, jeśli był zatwierdzony, czyli kopiuję tak naprawdę ten stan, żeby nie zrobić literówki, tutaj z tego stanu mogę znowu przejść dwa miejsca, czyli już dwóch sobie w rekordach wpisuję. To jest też manual task. Jeśli jest zatwierdzony, czyli tak naprawdę tu będzie teraz PMO, to ja to wszystko skopiuję sobie, akceptuję PMO, teraz odrzuca PMO, Project Management Office, jako członek PMO, to może jako PMO możesz zaakceptować, jako PMO możesz również odrzucić. Jeśli jest zaakceptowany, to tak naprawdę my chcemy przejść do stanu wniosek założony, możemy go nazwać sobie może trochę inaczej, może aktywny, będzie lepiej trójeczką był, projekt aktywny może, projekt aktywny. A jeśli jest odrzucony, to ten sam proces, dziewiąteczka, kopiuje sobie odrzucony. OK, 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 możemy troszkę jeszcze sobie zawęsić. Czyli tak naprawdę jesteśmy już, zrobiliśmy, jeszcze została nam tylko archiwizacja. Chcemy przejść z tego stanu do tego stanu. Więc jeszcze jeden zapis tylko. Projekt archiwalny, czyli jeśli był projekt aktywny, to z projektu aktywnego chcę przejść do piątka projekt archiwalny i teraz chcę przejść właśnie timer jobem. Chcę przejść timer jobem, dlatego że to jest coś, co musi być wykonywane automatycznie. Tu już nie ma osoby, która decyduje. Tak? My chcemy zarządzać tym, chcemy, żeby ktoś nam w tym pomógł, chcemy, żeby jakiś proces przyszedł, sprawdził, minęło, projekt się zakończył, czas odliczony z parametru 30 minut, tak? Chcemy, żeby tak naprawdę on się uruchomił, posprawdzał, jaki jest do zamknięcia, to ma to zamknąć czy zarchiwizować. Wobec tego tutaj z kolei, jeśli jest task, to musimy powiedzieć, kto to ma wykonać, jakąś nazwę dać dla tego tasku, dlatego że możemy mieć wiele różnych timer jobów z różnych okoliczności, jedne uruchamiane codziennie, inne co 5 minut, trzecie co tydzień, one się musimy jakoś rozróżniać. Wszystko to nie będzie jeden timer job, więc załóżmy, że jego nazwę everyday. Dajmy jakąś nazwę na niego. No dobrze. Nie powiedzieliśmy jeszcze nic więcej. Na razie mamy jakiś workflow. Moglibyśmy już go testować, ale ze względu na czas chciałbym dopisać trochę jeszcze rzeczy, chociażby wysyłanie maili, żebyśmy widzieli, że jak przechodzimy pomiędzy stanami, to nie tylko stan nam się zmienia, ale że dostajemy te notyfikacje od razu. To teraz Państwu pokażę. Na stronie Malken jest oprócz informacji, jak z tego korzystać, jest tak naprawdę API. Znajdą Państwo na pewno, jak ktoś będzie szukał, to znajdą Państwo listę API. Jest to dość długie API, natomiast jest to naprawdę minimum, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę jest potrzebne. To jest uproszczony model obiektowy. To oznacza tyle, że chcemy jak najmniejszą ilością w sumie instrukcji, jak najprościej. Generalnie coś chcemy zrobić najlepiej w jednej linijce, żeby zrealizować tak naprawdę to, co potrzebujemy. I teraz, jeśli ja chcę wysłać maila, to ja po prostu mogę wysłać sobie send mail, bo ja pamiętam, że to się nazywa mail, ale po mailu pewnie też znajdziemy. Jest opis, jest to funkcja, która ma taką składnię. I jeśli takie coś wpiszemy, skopiujemy, to powinien nam wysłać maila. Są przykłady również łącznie z nagraniami na YouTubie. Mam wrócić do tutaj. Chcę wysłać maila. Więc jak się coś doda, to chcę wysłać maila, ale oczywiście składnie przepisałem. Tak naprawdę do kogo ja chcę wysłać? W momencie, kiedy przychodzi wniosek, ja lecę do przełożonego, tak? Lecę do przełożonego. Czyli dobrze, żebym wysłał maila, drogi przełożony, wniosek czeka na ciebie na przykład, tak? Coś takiego powinienem wysłać. Wobec tego to jest przełożony, a to jest przełożony project managera, czyli muszę wyłuskać pole value PM, tak? Wyłuskać to pole project manager i od niego wyłuskać tak naprawdę przełożonego, a tak naprawdę dynamicznie z Active Directory. Więc jak ja to wpiszę value PM, to ja mam na razie tego mojego project managera, ale value PM zwróci na mi użytkownika, bo pole PM jest użytkownikiem SharePointowym. Więc ona mi zwróci użytkownika. Więc muszę znowu sięgnąć do naszego API. Pogrupowane są te atrybuty po typach, na przykład user, czyli jak nam zwróci usera. O, mamy usera. Żeby uzyskać przełożonego, wystarczy skorzystać z atrybutu AD Manager, AD Active Directory Manager. Dobrze. W takim razie ja skorzystam z atrybutu kropeczka ID Manager. Na CC chcę, żeby ten kierownik dostał maila. Czyli chcę, żeby na CC był powiadomiony kierownik, a tak naprawdę mail, żeby poszedł do jego przełożonego. BCC zignoruje, jest string, wobec tego pusty string. Subject. Chcę jakiś napisać coś, że to jest nowy wniosek o projekt. No, nowy wniosek, już będzie wiadomo, że o projekt, bo z tej witryny, ale nowy wniosek czeka na decyzję na przełożonego, może będzie krócej. Przełożonego, zamykam czapki. Buddy. Chcę wysłać to, co sobie przygotowałem, ten nasz szablon. Chcę go wysyłać zawsze, tylko on się będzie tam różnił tymi metryczkami, natomiast chcę go wysyłać zawsze. Mamy go w parametrach. Z kolei funkcją, żeby wyciągnąć parametr, to jest param, a tak naprawdę, ponieważ ja tam realizuję pewne konkatenacje, tam łączyliśmy te stringi, też chcemy, żeby to się wykonało, to nie jest czysty tekst. Param, jakbym wyciągnął, to bym z tymi plusikami wyciągnął. Natomiast jak chcę, żeby to się wykonało, tak jakbym zawołał tak naprawdę procedurę, to jest param proc i nazwa mojego parametru. Nazwaliśmy sobie go mailbuddy. Mailbuddy. Priorytet. Tam w opisie jest opisane, u nas to będzie 0, bez żadnych wykrzykników. I czy to jest w formacie HTML, czy nie? True. Sprawdźmy, czy on nam to przyjmie. Już jest OK, jest przyjęte. Jeśli byśmy na przykład się pomylili w jakimś polu, na przykład bym wpisał PM2 zamiast PM, tak, to automatycznie podpowie nam, że automatycznie nam system podpowiada, że nie mógł znaleźć pola PM2 na liście projekty. Spróbuj może któryś z tych pól i tutaj rzeczywiście jest pole na przykład PM. Tak? Czyli on od razu podpowie nam, jakie są te internal names, jakbyśmy się pomylili. Jest dość, że tak powiem, dość sprytne. Dobrze. Jeszcze jest tylko tutaj jedna rzecz. Ja tu zamienię. Później może wytłumaczę, dlaczego zamieniam edding na post-edit. Może od razu tylko powiem, że spośród różnych rodzajów akcji mamy oczywiście przy dodawaniu, możemy reagować przy modyfikacji, przy usuwaniu, ale mamy też takie zdarzenia jak post-edit, post-update i post-delete. Jest to związane jakby ze specyfiką SharePointa. Te są wykonywane w trakcie jakby działania, czyli jak ktoś dodaje, wręcz przed i możemy zastopować go. Możemy sprawdzić, czy tam odpowiadają nam się jakieś warunki, czy ktoś złożył wniosek poprawny. Możemy szybko sprawdzić i od razu mu nie pozwolić złożyć. Możemy zastopować go na edding, updating, deleting, nie pozwolić na przykład usunąć. Natomiast post-edit, one są wykonane chwilę później i nie wszystko informacje są od razu dostępne w edding, bo tego rekordu jeszcze nie ma. On de facto dopiero będzie zapisany za chwilkę i do niektórych informacji nie mam dostępu, dlatego ja tutaj wybieram post-edit zamiast edding. No dobrze. Chciałbym wysłać teraz maila przy każdej zmianie statusu do różnych, do osób. Tylko ja mogę zrobić tak. Bardzo prosto, w każdym etapie już wysyłam maila. Natomiast nie jest to zgodne jak gdyby z intencją naszą. Dlaczego? Dlatego, że w kolejnym kroku na przykład pytamy, na przykład chociażby jak już, jeśli przełożony zaakceptował, to pewnie bym chciał zamienić kolejność. Chciałbym powiadomić kierownika, a sam, skoro ja podjąłem tę decyzję, to ja chcę być na przykład na CC, bo po co do mnie, że ja odrzuciłem, tak? Czy zaakceptowałem. Chciałbym na przykład, żeby tu był PM, a tutaj AD i chciałbym tutaj zmienić napis nowy wniosek nie czeka na przełożonego, tylko nowy wniosek na przykład został zaakceptowany przez przełożonego, a teraz czeka na PMO. Czyli w każdym z tych kroków będzie delikatnie różnie, do różnych osób chcę wysyłać maile, troszkę zmieniać na przykład tytuł wiadomości, żeby tu uniknąć Państwu już dalszego obrania. Mam taką kopię tu przygotowaną i tak naprawdę mogę ją zamienić. Państwo tylko zobaczą, że tutaj nic nie ma więcej, jak tylko jest wysyłka maili. I różni się to tylko, do kogo wysyłam, kto jest na CC i tytuł maila, subject. OK. Jak Państwo widzieli również przed chwilą, skopiowałem sobie z Excela. Łatwo archiwizować, czy modyfikować, czy trzymać różnego rodzaju zmiany parametrów, czy czy tego całego opisu workflow, po prostu podłącz do Excela, on to wszystko zaciąga, mamy to w Excelu, możemy to przenieść, skopiować, copy-paste. Tak naprawdę jest to bardzo, bardzo proste. Dobrze, skróćmy znowu to. Spróbujmy w takim razie uruchomić nasz start. Tu zwrócę jedną tylko uwagę, zanim przejdziemy do tego, do przykładu, że mamy tutaj jakby opis tej weryfikacji składni, że bazujemy na from state, no tak, no bo to z konkretnego stanu przechodzimy, ale jest uruchamiany manual task by any user, czyli ktokolwiek w tej chwili może uruchomić ten manual task. Dobrze. Wchodzę na główną stronę, przejdę może na z tego ekranu to zrobię, dlatego że tu mam skrzynkę pocztową i mogę reagować od razu na maile. Mieliśmy tą ale naszą, ale dodajmy jakiś projekt, tak? Powiedzmy, że to jest P1, powiedzmy, że ja jestem kierownikiem tego projektu, dostanę maila przynajmniej, i Jan Kowalski jest współpracownikiem, tu może być lista osób. Załóżmy, że projekt trwa jeden dzień, kosztuje powiedzmy 1000 zł. OK. W momencie dodania tego projektu, ten projekt, automatycznie dostaliśmy maila od razu, z naszą metryczką, nowy wniosek o projekt czeka na przełożonego. Nie mamy witryny wypełnionej i chyba słusznie, bo witryny jeszcze nie założyliśmy, pole nie jest wypełnione. Natomiast wiemy, kto jest kierownikiem projektu, wiemy, gdzie jest metryczka, mogę przejść do szczegółów i tak naprawdę zobaczyć, że oprócz metryczki widzę na górze od razu informacje dotyczące workflowu, czyli widzę tak naprawdę, w jakim jesteśmy statusie aktualnie, nowy wniosek czeka na przełożonego, i mam do dyspozycji akceptuje przełożony lub odrzuca. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ustaliliśmy sobie, że po każdym dodaniu wchodzimy do nowy wniosek czeka na przełożonego, a stąd mogę przejść tylko dwoma drogami, poprzez akceptuje przełożony lub odrzuca przełożony. Czyli tak naprawdę tylko mam takie dwie akcje, wobec tego tylko dwie akcje widzę. I w tym momencie załóżmy, że ja akceptuję to. Dziękujemy, akcja została wykonana, po czym widzę kolejne akcje, bo przeszedłem już do nowego stanu, którym jest wniosek zatwierdzony przez przełożonego, czeka na akceptację PMO. Oczywiście. Można wpisać do maila, wpisaliśmy sobie dowolny tekst w tym momencie. Możemy dowolną atrybut wyłuskać i wpisać to oczywiście też. Pole status ma swoją nazwę i wystarczy value ten status i już. W tym momencie możemy wyłuskać dowolne pole po prostu. W tym momencie czekamy, jak popatrzymy sobie na PMO, wracając jeszcze do głównego przykładu, zaakceptował przełożony, teraz czekamy na PMO, czyli powinniśmy czekać na jedną z trzech osób. Zobaczmy, jak to jest. W momencie aktywizacji dopiero dodane były te pola aktywacji workflow. Dopiero dodane zostały do pola, dlatego zmieńmy tą metryczkę może. Zmieńmy obydwie metryczki. Zmieńmy tą metryczkę, tu zmodyfikujemy ją. W ten sposób, że chcemy, może współpracownicy nas nie interesują, może interesuje nas, witrynę już mamy, interesuje nas, na kogo czeka zadanie i chcemy może grupować od razu po statusie workflow. Workflow status. I może rozwinięty, proszę bardzo. OK. Natomiast zadania, zmodyfikujmy sobie ten web part, bo tak naprawdę on teraz do tej pory też pokazywał wszystko. Chcemy, żeby pokazywał tylko te, które na nie czekają. Więc tutaj wybieram sobie zadanie czeka na równe ja. Na polskiej stronie, po angielsku mi będzie. wyłuska, bo jest zastosowany mały trik. Trik polega na tym, że my zawsze rozwijamy grupę na użytkowników. To nie rozwijamy. Nie działa. Nie obsługujemy w tym momencie. Znaczy, akurat z akceptacją jest łatwy problem, to są małe grupy osób z reguły przy różnych workflowach. Z reguły nie wysyłamy na departament, czy jest to jakby... Tu jest, zmienię sobie tylko bez paska narzędzi. OK. I teraz... czy ja to odświeżyłem? Odświeżyłem. Może tak. OK. W tym momencie zadanie czeka na nie jest wypełnione, bo my czekamy na wszystkich tak naprawdę. Za chwilę o tym powiem. Tam było by any user workflow. Jeszcze żeśmy tego nie dokonfigurowali. Na razie mówimy sobie, konfigurujemy sobie, że to ma tak chodzić. Czyli ja mogę przejść, jeśli coś, tu jest ala w ogóle bez statusu, ja może tą alę usunę, żeby nam nie kolidowała. Mamy ten P1, który jest zatwierdzony przez przełożonego, czeka na PMO. Czyli jak czeka na PMO, to znowu mogę zrobić akceptuję PMO, więc jak przy wejściu w szczegóły, ja mogę akceptuję PMO lub odrzuca PMO. I tu jest jako PMO, możesz akceptować. To jest ten tytuł i description, ten, który żeśmy sobie wpisali. Załóżmy, że zaakceptujemy. PMO zaakceptuje. Wobec tego projekt jest aktywny i tak naprawdę nic więcej już nie mogę z nim zrobić. Widzę tylko, że jest aktywny, dostałem maila, dostał Artur i dostała grupa PMO, cała grupa PMO, która była wskazana na CC. Tam jak skopiowałem kilka rzeczy, to po prostu w... Dlaczego grupa PMO może dostała maila na CC? Tu, gdzie żeśmy konfigurowali sobie to wszystko, przy akceptacji przez przełożonego ja wyłuskałem parametr PMO. W parametrze PMO była zapisana grupa PMO, a w grupie PMO są ci użytkownicy. Czyli tak naprawdę w momencie tej grupy ja wyłuskuję te osoby i wysyłam do nich maila, dlatego że tak sobie zażyczyliśmy na CC. Na CC w mailu do wiadomości. Dobrze. Timer job. Ostatni jest timer job. Timer job, jak za chwilę powiem, na końcu też o nim trochę wspomnę, a teraz chciałbym go jakby uruchomić tylko. Natomiast timer job uruchamiany jest przez standardowy schedule task Windowsowy. Nie chcemy, żeby merytoryczna osoba mogła uruchamiać sobie timer joby. One mogą wpłynąć dość znacząco na wydajność, jak ktoś ustawi sobie co 5 minut, że mamy chodzić po wszystkich listach i sprawdzać różne rzeczy. Wolimy, żeby to administrator po prostu mógł zdefiniować. Dlatego jest to przygotowane w ten sposób, że na serwerze pokazujmy te maile, które dostaliśmy, żebyśmy mieli czyste konto. Na serwerze timer job, control panel, schedule tasks jest wpisany timer job, nazwany managing project sites every day. Na czym on polega? Może ja skopiuję to, co tak naprawdę się tu uruchamia. Tak naprawdę uruchamiamy jednego egzeka z dwoma parametrami. To jest długa ścieżka na tego jednego egzeka, timer job. I tak naprawdę podajemy dwa parametry, które są, jak się nazywa nasz timer job i na której liście. Czyli chcemy, żeby uruchamiał się, żeby wyróżniać jakoś te różne timer joby, więc my mówimy uruchamiaj wszystkie timer joby na tej liście, które się nazywają everyday. Czyli tak naprawdę nic tu więcej nie zmieniamy. Ja powiedzmy, że nie czekam na, nie wiem, nie ustawiam go, że tam w tym momencie uruchamia się co godzinę czy coś, tylko czekam na ręczne uruchomienie. W momencie uruchomienia czegoś takiego timer joba, on sobie próbuje się podłączyć, sięga sobie, znalazł jeden i uruchomił ten jeden na tej liście. Z tego projekt został zarchiwizowany w międzyczasie. W momencie ustawienia schedule taska my ustawiamy tutaj z jakimi uprawnieniami. Czyli te uprawnienia muszą być wystarczające, żeby dokonać modyfikacji na tej witrynie. Nie używam. To było rozważone, natomiast to wyszło jako bardziej jakby takie uniwersalne. Znaczy ta opcja była... Na pewno zdecydowaliśmy się, bo początkowo było tak, że mógł właściciel witryny merytoryczny uruchamiać time joby. Natomiast szybko żeśmy z tego zrezygnowali ze względów wydajnościowych, żeby... Za chwilę powiem o perspektywie administratora. To musi być bezpieczne, szybkie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma problemu. No, aha, jeśli jest kilka frontendów, dobrze. Jeśli chodzi o timer joby, tak? Dobre pytanie. Tak jak z każdym innym schedule taskiem, znaczy automatycznie uruchamiamy, powinniśmy uruchomić tak tylko na jednym z nich. Powinniśmy uruchomić tylko na jednym z nich. Ewentualnie można by było sobie wyobrazić, że mamy wtedy, musimy wejść w technologie klastrowe Windows, podpiąć być może serwis, który uruchamia egzeka, a ten serwis będzie podlegał klasterowaniu już, dlatego że serwis Windowsowy może... Czyli to już jest, jakby nie wchodzimy w te ramy. Tu jest zwykły exe, który ma uprawnienia do modyfikacji i to wszystko, tak? Możemy sterować nim dowolnie. OK, zostawmy sobie to. Projekt nam się zarchiwizował, więc jak przejdę na główną stronę, to projekt jest archiwalny, czyli tak naprawdę wykonał nam zadanie, chociaż miesiąc nie minął, tak? Czyli zrobił nam coś, co nie chcieliśmy, bo nam go zarchiwizował, jest projekt archiwalny. Czyli na jakim etapie tak naprawdę jesteśmy w tym momencie? W tym momencie jesteśmy na etapie, że przeszliśmy, przejdźmy tu może, pokazaliśmy, że możemy zrobić workflow, który złożony jest z przełożonego, z akceptacji przełożonego, dynamicznie pobranego, że może lecieć do grupy, że możemy ich powiadamiać. Już jakieś elementy złożoności, myślę, zostały pokazane. I również uruchomiliśmy notyfikacje mailowe i uruchomiliśmy zadania cykliczne. Czyli praktycznie nam to działa, jeszcze nic nie robi, ale już, jak to w pracy grupowej, już przeszkadza, tak? Już maile wysyła. Dobrze. Chcemy tak naprawdę w tym momencie, w momencie, kiedy jest zaakceptowany, czyli jeśli jest to projekt staje się aktywny w tym miejscu, nie tylko chcemy wysłać maila, ale chcemy założyć wreszcie naszą witrynę. Żeby założyć witrynę, może pokażę, tutaj mam taką podpowiedź, wysyłanie maili, tworzenie witryny. Jest to też w API, ale już tu mam przygotowane, jak gdyby chcę Państwu wytłumaczyć, jak to tutaj łatwo zrobić. Generalnie jest jedna metoda. Create SAP Web. Możemy utworzyć podwitrynę. Będąc na jakiejś witrynie, mamy metodę, jak utworzyć witrynę, gdzie podajemy, jaki jest ten URL alias, czyli ta końcówka, jaki dodatek będzie po slashu, jak gdyby, tak? Jaki jest tytuł, jaki jest opis, wersja językowa, site template, który żeśmy sobie przygotowali. I tak naprawdę to, co... Żeby wyłuskać jeszcze ten obiekt web, to ja mam funkcję current web, która wyłuskuje mi ten obiekt. I jeśli ja tu wpiszę zamiast URL alias, value alias, bo mam takie pole, zamiast title, value title, zamiast description, value description, a zamiast site template podam szablon witryny projektowej, velcit, to jest jakby opisane, natomiast zero oznacza zrób taką samą, jak mam. Czyli jak jestem w polskiej, to zrób mi polską po prostu pod witryną. Tak naprawdę wystarczy skopiować tą jedną linijkę, ale chcemy jeszcze, żeby wyłuskać link tej podwitryny i wpisać go do naszej metryczki, na naszej liście, żeby w naszej metryczce była referencja do tej całej witryny. Dlatego ja sobie przygotowuję najpierw zmienną typu web. Ta sama funkcja zwraca mi obiekt typu web. I ja wpisuję do value site, ponieważ value site, czyli nasza, przepraszam, nasz site jest tak naprawdę typu, czyli witryna, bo tutaj po polsku, jest typu hiperłącze, to jest tak naprawdę link i automatycznie możemy już, ja byłem, tutaj byłem, tu byłem. wyłuskać atrybut link i wpisać go do tej witryny. No, w sumie 3 linijki. I ja to chcę zrobić dopiero w momencie, kiedy jest zaakceptowane. Czyli tutaj, jak je wysyłamy, maila załóżmy, że najpierw zrobimy, a potem się pochwalimy. OK. OK. Teraz co więcej, czyli wiemy już, że chcemy, że powinien nam założyć tą witrynę. Tak, zaraz to przetestujemy, ale musimy już wejść troszkę w rolę uprawnień. Do tej pory każdy mógł podejmować, każdy mógł akceptować nasz wniosek. Zawsze dowolnej osobie mogłem być PMO, mogłem być menadżerem i tak dalej. Jeśli wybieramy akcję Manual Task, to mamy też pole akcja dla i tu możemy podać tak naprawdę, kto może akceptować. Więc w pierwszym przypadku pierwsze dwa akceptuje, odrzuca, może zrobić tylko przełożony PM-a, tak? Czyli ja tak naprawdę korzystam z value PM AD manager, to co już użyłem. W drugim przypadku też tylko ta sama osoba, czyli zarówno akceptuje lub odrzucić może AD manager. Rozszerzmy to. Natomiast kolejne dwa może zrobić tylko grupa PMO, która, jak wiemy, jest w parametrze, a parametr jest tam, wskazuje na tą grupę, czyli to jest mój param PMO. W ten sposób już doszliśmy troszkę do uprawnień. Tu nam się zmieniło, jak tu może skasuję na chwilę. Jest tutaj, dla odróżnienia, tutaj jest by any user, tu jest by given users, czyli tylko osoby, które są uprawnione, mogą jak gdyby, mogą tak naprawdę uruchomić tą akcję, natomiast dodać naturalnie może każdy, nie ma problemu. Dobrze, w takim razie powinniśmy mieć już workflow prawie gotowy. Zacznijmy z nowym projektem. P2, opis dla P2, P2 title, tytuł może. Tytuł, kierownik, pozostanę, żeby być powiadamiany, Jan Kowalski. Znowu niech to będzie jednodniowy projekt. Na istniejącym? Może zostawimy to pytanie, jest na to odpowiedź, ja mam po prostu 10 minut jeszcze, chciałbym troszkę wykonać, bardzo chętnie wrócimy do tego. Przyszedł nowy mail, poszedł tak jak chcieliśmy do przełożonego. Jeśli ja wezmę Artura, to w organizacji jego przełożonym jest kierownik 11, taka tutaj jest hierarchia. Ja na drugiej maszynie jestem podłączony jako kierownik 11. Ja nie odświeżałem tego ekranu, więc ja odświeżam, bo pierwszy raz tu jestem. W tym momencie widzę, owszem, na podglądzie wszystkich projektów tutaj, widzę w moich zdaniach tylko P2 tytuł, natomiast użytkownik, którym byłem Arturem tutaj, mimo że odświeżam, ten skasuję, żeby już nie mi się nie, widzę tylko dwa. Czyli jak ja jako PM tak naprawdę tego projektu wchodzę, to widzę tylko, że nowy wniosek czeka na przełożonego. Mogę owszem zobaczyć, na kogo czeka. Workflow zadanie czeka na kierownika 11. Natomiast kierownik, jeszcze raz odświeżę, widzi tutaj, nieważne czy wejdzie z maila, czy wejdzie stąd, to ma akcję, czy wejdzie stąd, tylko kierownik może w tym momencie zaakceptować. No to zaakceptujemy. OK, bardzo szybko wykonał, ale jak widać już nie może nic zrobić dalej, tak? Bo w kolejnym kroku jest teraz, jest wniosek zatwierdzony przez przełożonego, czeka na PMO i to jest lista osób, które może akceptować. Ponieważ ja byłem i PM-em i jestem w grupie PMO, tutaj mam podgląd, że Artur Malinowski jest w grupie PMO, to powinienem po odświeżeniu, powinienem dostać maila, mam, do grupy PMO, że nowy wniosek zatwierdzony przez przełożonego czeka na PMO. No dobrze. to w takim razie mam czy z zadań, czy z maila, czy ze szczegółów, skądkolwiek mogę wejść i tu zobaczę, że mogę akceptować. I teraz jak zaakceptuję, to powinniśmy już założyć od razu witrynę automatycznie. Pewnie to potrwa chwilę dłużej, można dać komentarz, ale została wykonana poprawnie. Projekt aktywny i rzeczywiście projekt, wniosek zaakceptowany przez PMO, już mam link do witryny, mogę wejść do witryny. Została założona opis dla P2, P2 title, jakby te informacje, które żeśmy wypełnili według naszego szablonu. Tu mam podgląd również na wszystkie podwitryny, które są widoczne, więc czy stąd mogę również wejść. Czyli tak naprawdę mamy projekt wreszcie założony dynamicznie, jedną prostą, mamy workflow jakiś tam, składa się z kilku tam przejść. W każdym wykonujemy tak naprawdę bardzo drobne czynności. Tak? Możemy to zrobić bez całego narzędzia programistycznego zaawansowanego, bo my chcemy tylko założyć witrynę, tylko zapytać kogoś o przełożonego, tylko wysłać maila. To są pojedyncze komendy. Ok. Co nam tu jeszcze brakuje? W tym momencie chcemy archiwizować po pewnym czasie, tak? Przypomniałem sobie, że jeszcze jakbym włączył teraz timer job, to on bezwarunkowo przechodzi zawsze ze stanu 3 do 5 tak naprawdę. Jest jeszcze jedna kolumna tutaj, o której jeszcze dzisiaj nie mówiłem. Warunek podstawowy. Możemy określać różne kryteria, które nam dadzą na końcu true lub false, czy to prawda, czy nieprawda, czy uruchomić w ogóle taką akcję, czy taką akcja jest do uruchomienia. Dlatego ja tutaj muszę wpisać, że to, co żeśmy sobie wymyślili, czyli projekt musi się zakończyć, muszę czyli ma datę końcową, date end, muszę do niego dodać to, co jest w parametrze, bo żeśmy założyli sobie, że w parametrze mamy parametr czas archiwizacji równy dni, czyli muszę dodać do tak naprawdę do value date end, bo tak się nazywa nazwa daty końcowej, muszę dodać parametr, teraz nie pamiętam tylko dokładnie składnie, ale zaraz tutaj sobie przypomnę. Podajemy ile i jakich jednostek, czyli na przykład 5 dni, 10 sekund, tak? 5 miesięcy na przykład. Czyli w pierwszy argument to podaje mi param czas archiwizacji, a jednostki już jest zwykła nazwa day. I teraz, czyli tak naprawdę dodaję do aktualnego, ten czas archiwizacji, to mamy jakiś tam czas i to wszystko musi być mniejsze od dnia dzisiejszego. Wtedy dopiero będę mógł zarchiwizować, tak? Więc ten warunek tak naprawdę ja sobie tutaj kopiuję i sprawdzam, czy mi tutaj syntaks mi to zrozumiał. Jest OK. Syntaks działa jak gdyby po zejściu z wiersza, czyli jakbym coś tutaj, dopóki tutaj coś piszę, to nic się nie dzieje, muszę enter przejść do drugiego, dopiero mi podpowie, że na przykład czegoś nie rozumiem. OK. Czyli w tym momencie wszystkie te projekty aktywne przejdą mi do projektu archiwalnego, ale tylko te, którym upłynęło według parametru 30 dni. Spójrzmy, czy mamy jakieś takie. My żeśmy zakładali chyba, mamy tylko jeden aktywny, jeśli wejdę w szczegóły, on jest 929, to na pewno nie upłynęło, więc nie powinien mi nic zarchiwizować. Uruchommy nasz task. Czy coś się zmieniło w naszej metryczce? On jest cały czas aktywny, jak gdyby. Nic nim nie zrobił, to może zmieńmy mu datę na 30 dni, no już załóżmy, że to będzie 7, załóżmy, że liczę dobrze do 30 i uruchommy jeszcze raz schedule task. Projekt został zarchiwizowany zgodnie w sumie z oczekiwaniami, także bardzo dobrze. Po odświeżeniu jest ten projekt, jest archiwalny. Teraz jeszcze jedną rzecz, żeśmy zrobili. po utworzeniu tej witryny Państwo pamiętają, żeśmy wypełnili pole site, czyli mamy w metryce link do witryny, czyli można łatwo przejść jak gdyby w jedną stronę. Po prostu wypełniając w momencie tutaj przy zatwierdzaniu, żeśmy przepisali ten link, czyli po stworzeniu witryny mieliśmy do niego link. Dobrze. Jeśli chodzi o sam proces workflow i gro naszego procesu, tak naprawdę zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy. Wrócę teraz do prezentacji. My byliśmy tutaj. OK. Co z uprawnieniami? W tej chwili mieliśmy sytuację, gdzie sterowaliśmy uprawnieniami jak gdyby w zakresie workflow, czyli kto podejmuje decyzję o te akcje na górze. Mówiliśmy, kto tam może zrobić, co może zrobić, które akcje i tak dalej. Natomiast nie sterowaliśmy w ogóle uprawnieniami dotychczas jeszcze na poziomach tych obiektów SharePointa, tych informacji naszych, czyli zarówno tych projektów. Nie chcemy przecież, żeby wszyscy pracownicy widzieli wszystkie projekty. Chcemy, żeby tylko grupa, która uczestniczy w projekcie, plus powiedzmy Project Management Office, plus przełożony, żeby oni mieli uprawnienia na tej liście, a inni nie. To samo również dotyczy witryny projektowej, tej, którą tworzymy, tą podwitrynę według szablonu. Tam też chcemy sterować uprawnieniami. Mamy jakieś statyczne tak naprawdę uprawnienia, wiemy, że zawsze PMO, ale mamy też takie dynamiczne, można nazwać takie role level security. Po prostu w każdy projekt, każdy wiersz ma inne uprawnienia, bo w każdym jest inny projekt, inni uczestnicy, inaczej jak gdyby to jest dedykowane. SharePoint daje nam taką możliwość, żeby ustawiać takie uprawnienia. Natomiast żeby ustawiać je dynamicznie, wtedy kiedy chcemy, w momencie, kiedy projekt jest archiwalny, wtedy zabieramy uprawnienia, dajemy tylko do odczytu, to trzeba to zrealizować. I również w tym module, niestety nie będę mógł ze względu na czas już teraz tego pokazać, natomiast są bardzo proste dwie komendy. Set permission clear i set permission add. Jest jeszcze trzecia inherit, żeby dziedziczyć z góry, ale tak naprawdę z reguły to, co robimy, to robimy to w ten sposób, że robię raz set permission clear na przykład na danym wierszu i mówię na przykład wyczyść wszystkie uprawnienia dotychczas, a potem dwie, trzy komendy komu chcę nadać. Na przykład grupie PMO daję contribute. Naszemu kierownikowi daję też contribute, ale na przykład przełożonemu daję tylko readera. Co fajnie potem widać na widokach, można zbudować ładny webpart, gdzie menadżer widzi tylko wszystkich swoich podwładnych. Nie wiem, w tym przypadku to są projekty, ale to mogą być urlopy, zasoby, samochody, telefony, salki, wszystko po prostu, różnego rodzaju typy zasobów. Naturalnie mamy do dyspozycji atrybuty AD Manager, AD Directs. Tak naprawdę one nam zwracają standardowego użytkownika SharePoint, więc wszystko dalej z tym normalnie możemy procesować tak jak z każdym innym użytkownikiem. AD Directs zwraca nam listę osób. Ja tylko przypomnę, że ten obiekt user, który my mamy, działa tak jak w SharePoincie. Przepraszam, on jest wielowartościowy, czyli możemy wysłać maila do wielu osób, tak jak wysyłaliśmy do całej grupy, do całej grupy PMO. Także przepraszam, ale niestety nie pokażę teraz już dema. Proszę mi uwierzyć, że to są tylko te komendy. Więcej informacji o samym tym produkcie. To jest tak naprawdę półprodukt. On nie przedstawia samej wartości dla klienta de facto, natomiast umożliwia zbudowanie w prosty sposób naprawdę zaawansowanych aplikacji. Kilka faktów o tym. Bardzo dbamy o security. Chcemy, żeby to robił właśnie właściciel merytoryczny, który jest zaawansowany. Może to być programista również, który zna się na tym tak naprawdę, ale tak naprawdę chcemy, żeby to robił przez przeglądarkę. Chcemy, żeby administrator był bezpieczny. Administrator będzie bezpieczny wtedy, kiedy ten ktokolwiek tam nie wpisze, to nic nie popsuje. Dlatego wszystko to, co się dzieje, może zrobić tylko na tej witrynie i na podwitrynach swoich. Czyli nie może nigdzie wyjść do żadnej innej witryny. Nawet nie może zmienić uprawnień na swojej witrynie. ja mógłbym utworzyć tą witrynę podrzędną i tam zarządzać uprawnieniami, natomiast swojej tej głównej już nie mógłbym zarządzić. Druga rzecz, performance. Chcemy, żeby to działało bardzo szybko, naturalnie, no tyle, ile jest to możliwe. Jakieś akcje chcemy wykonać, ale działamy tylko w reakcji na jakąś zmianę, tak? No, adding, updating, deleting, tak po prostu, czyli ktokolwiek coś wykonał i my mamy jakiś krowny kod, który wykonujemy. Tylko wtedy ten system działa. Nie ma nic więcej. Naturalnie są timer joby, czyli te zadania cykliczne, ale te z kolei musi uruchomić świadomie administrator. Nie chcemy, żeby ktoś sobie wymyślił, że co 3 minuty wysyła maile gdzieś i żeby to było bez wiedzy administratora. Skalowalność. Przy wielu serwerach frontowych standardowo w WSS czy w MOSie można uzyskać zarówno high availability, przy wielu serwerach frontowych w NLB, z tyłu to już w MOSie, tylko w klastrze SQL, jeśli chodzi o high availability. Czyli tak naprawdę dostawiając nowy serwer, tak naprawdę nowy produkt działa tylko na frontowych serwerach. Supportowalność rozwiązania jest zbudowana w standardowe MOS API. Również Malken supportuje to rozwiązanie. Jeśli chodzi o administrację, administrację z punktu widzenia IT już samym procesem instalacji i konfiguracji. Instaluje się to w 5 minut, robi się to raz. To jest właśnie fajne, że normalnie, czyli oczywiście są to solucje SharePointowe, feature i tak dalej. Instaluje się to raz w 5 minut i to jest o tyle fajne, że zrobi to administrator raz, a potem można tworzyć dowolną ilość workflowów, procesów rozwiązań na różnych witrynach na danym serwerze. I przede wszystkim tak naprawdę jest to, jak myślę, mam nadzieję, przekonałem Państwa, można naprawdę szybko zbudować złożoną aplikację od zera. To jest główny element, dlaczego warto to robić. Mam przyjemność współpracować z firmami partnerskimi, które również zgodziły się budować rozwiązania na SharePointie, przy okazji też korzystając z tego modułu. Na przykład firma Qualent Software, Janusz Skonieczny, stworzył rozwiązanie do zarządzania dokumentami RFI, obiekt informacji. Firma Promes, pani Jana Felczak, stworzyła i również opublikowała na YouTubie rozwiązanie dotyczące helpdesku. Także są te rozwiązania, ja mówię o tych, które są publiczne i mogę się nimi pochwalić tak naprawdę. Na stronie malken.com są również bezpłatne przykłady. Można wziąć, ściągnąć triala. Wersja 2.0 jest w tej chwili już dostępna. Są również bezpłatne przykłady. Cały obieg wniosków urlopowych, który był zrobiony tak naprawdę w ciągu jednego dnia, no już nie w ciągu 30 minut. Oczywiście proces publikacji na multimediów i tak dalej zajmuje trochę więcej, natomiast sama realizacja, tam jest, to jest zbudowane w ten sposób, że tutaj mieliśmy projekty na jednej liście, tak? Tam mamy przynajmniej urlopy, mamy limity urlopowe, tu mamy święta, ktoś, kto bierze urlop, musimy sprawdzić, czy ma limit, jak ma limit, to musimy odjąć święta, soboty, niedziele i tak dalej. Jest troszkę bardziej złożony, jest do ściągnięcia, do pobrania. Jestem dostępny zawsze na stronie, proszę mnie łapać tutaj na przerwie. As the Experts, nie wiem, czy tam, postaram się tam być, ale tam jakoś nie ma konkretnej godziny, więc nie wiem, czy się w ten sposób możemy spotkać. Zapraszam do kontaktu. I słucham? Jest to licencjonowany per serwer, czyli na serwerze, niezależnie od ilości procesorów, użytkowników, workflowów, rozwiązań, solucji, per każdy serwer i w farmie liczymy tylko frontowe serwery. Bardzo proszę o ocenienie mojej sesji. Będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo ocenią moją sesję pozytywnie. No i dziękuję bardzo.